Witajcie, kanał Prowadzi mnie Jezus Robert z Kasa. Edyta Brzezińska jest dzisiaj moim gościem. Kobieta, która dała mi proroctwo, które dotknęło mojego serca i cały czas mnie prowadzi, mnie rozpala. Prawie doktor teologii, jeszcze w procesie doktoryzacji. Osoba, która właśnie dużo daje, słowa podniesienia, słowa proroczego. Posłuchajcie, co Bóg zrobił w jej życiu, jak spotkała Pana Jezusa. Bądźcie z nami. Cześć, Edyta.
Witaj, Robert. Cieszę się, że możemy się tutaj spotkać u ciebie.
Ja się
Dziękuję za zaproszenie.
właśnie bardzo cieszę, że cię poznałem na żywo, prawdziwie, bo znaliśmy się z Messengera, z Facebooka, ale
Tak.
na żywo widzimy się pierwszy raz. No ale Bóg, dla Niego nie ma rzeczy
Nie
niemożliwych.
ma.
Jesteś przejazdem, tak, z rekolekcji i miałaś możliwość
No, jesteśmy w
zajechać.
trakcie przygotowania szkoły i tak po prostu
Zajechać do Warszawy.
mieliśmy jeden dzień wolny, więc przyjechaliśmy.
Świetnie. Dzięki wielkie. To powiedz naszym widzom, co Jezus za ciebie zrobił, jak go spotkałaś w ogóle, czy zawsze był obecny w twoim życiu?
Wiesz co, zawsze, naprawdę zawsze. Ja pochodzę z takiej normalnej katolickiej rodziny, gdzie wszyscy wierzyli. Ja nie miałam takiego momentu nawrócenia. Znaczy, miałam ten moment i pewnie zaraz o nim opowiem, ale dla mnie oczywiste zawsze było, że Bóg jest, że mnie zna. Zawsze gdzieś tam. W ogóle mieszkam 5 minut drogi od klasztoru, takiego 500-letniego, więc no cóż, po sąsiedzku z mojego okna pokoju widać klasztor, zawsze wszystkie bicie dzwonów. Ja w ogóle miałam taki epizod, że byłam ministrantką. Jedyną w diecezji swego czasu, diecezji płockiej.
To można być, nie wiedziałem.
No, i jestem przeciwna byciu ministrantem, ale wtedy akurat tak było, więc tak, ja zawsze byłam blisko kościoła i później ruch Światło Życie, więc przez wiele lat, ja się śmieję, że jestem dzieckiem oazy, całą formację ruchu Światło Życie przeszłam i poszłam nawet do katolickiego liceum. To też jest taka historia, gdzie naprawdę wierzę, że Bóg mnie tam zaprowadził, i można powiedzieć, że wielu ludzi mówi, że ten okres licealny nie jest dla nich jakimś takim miejscem rozwoju i tak dalej. Natomiast no, moje liceum, ja byłam bardzo zadowolona, chociaż to było takie. Ja się śmieję trochę, że ja jestem z rodziny pionierów, ale też w takim aspekcie teraz jestem we wspólnocie, która jest pionierska w wielu aspektach, więc no, ja jestem takim pionierem w wielu kwestiach i ja poszłam do liceum, które było ponad 400 kilometrów od mojego domu. Mieszkałam w internacie, no i to były takie fajne lata. To też Boża interwencja, powiem ci, bo ja znalazłam gazetę, w której był opisany święty Wincenty a Paulo i było napisane, że jest taka szkoła, którą oni zakładają. Tam były puste ławki, bo jeszcze do tej szkoły nikt nie chodził, i że jest liceum takie. Ja pamiętam jak dziś w kawiarence internetowej, bo to jeszcze internetów i komputerów w domu bardzo często się nie miało, po prostu wydrukowałam wszystkie papiery do tej szkoły. Moi znajomi wszyscy, jak szli do Torunia, czyli 50 kilometrów od mojej miejscowości, no to było wydarzenie, to już naprawdę było daleko, nie? Natomiast ja tak pamiętam, białą stroną te kartki mojemu tacie daję i mówię tylko od razu, nie mówcie nie. Później, jak się dowiedzieli, że do Krakowa, to mój tata jest właśnie, ma taką duszę, po prostu pozwólmy, dajmy możliwości i tak dalej. Ale śmiali się z mojej mamy, że ona chyba nam szeda, żebym ja się tam nie dostała. No i tak właśnie po prostu Bóg mnie zaprowadził, gdzie naprawdę dostałam taką szerszą perspektywę, gdzie się nauczyłam samodzielności i takiego po prostu. Takiej wolności, wiesz, działania, podejmowania własnych decyzji. No i cóż, podjęłam taką decyzję po maturze, właściwie przed maturą jeszcze, co do studiów. No to jest ciekawy aspekt właśnie mojego życia, gdzie absolutnie poszłam w poprzek Panu Bogu. Absolutnie, bo ja już właśnie w klasie maturalnej, zresztą no wiesz, jak jesteś w ruchu Światło Życie, rozwijasz się, to po prostu masz to całe takie spektrum tego kościoła, tego jak on wygląda i tak dalej. I ja naprawdę zawsze sobie myślałam, będę studiować teologię, ale miałam bardzo wiele kłamstw na temat tego, że teologia to jest kucie na blachę historii, że jedyna taka perspektywa po teologii to jest chyba zostać katechetą, nie? Mhm. Ja mówię, no nie, to jest po prostu, to może być hobbystyczne, ale to nie jest powołanie mojego życia, więc uwaga, poszłam na politechnikę, na mechanikę i budowę maszyn. No i tutaj długa historia, bo ona trwała 5 lat, ale krótko podsumowując ją, to było takie lata pod tytułem: wchodziłam tam, siedziałam tam 10 godzin dziennie, wychodziłam stamtąd i miałam jedno pytanie w głowie: Boże, co ja tutaj robię? Naprawdę, to było z jednej strony, wiesz, jesteś w kościele, jesteś po prostu animatorem, działasz i tak dalej, a z drugiej strony w swoim codziennym życiu robisz coś, co naprawdę wiesz, że nie jest twoje. No bo masz jakiś taki aspekt, nie no, fajna praca po tym będzie, finanse i tak dalej, ale to jest tak dalekie od ciebie, nie? I naprawdę po 5 latach trafiłam na seminarium odnowy w Duchu Świętym. Tam jeszcze przy okazji byłam we wspólnocie u Dominikanów, Beczka, no różne, dużo tam po prostu Kraków, miasto możliwości, nie? Więc po prostu no miałam w ogóle mnóstwo przyjaciół, studia i tak dalej, więc to było naprawdę fantastyczny czas, nie? I cóż, moje pojęcie o odnowie było lepiej...
Trzeba uważać.
Trzeba uważać, nie? Ja byłam jednak z takiego tradycyjnego ruchu oazy, nie tego po prostu odnowowego, który właściwie ksiądz Blachnicki reprezentował.
No właśnie.
I wiesz, to się później dowiedziałam, nie? Natomiast prawda jest taka, że kurczę, to było takie... Od nowa, cóż, jakoś tak naturalnie to było, nie? Byłam w tej Beczce, jakby też po prostu te życie moje się zmieniało. Byłam w grupie charytatywnej Szpunt, nie? I tak, no po prostu te Janki przyszła ta wspólnota od nowy. I naprawdę moją myślą było, no pójdę ich najwyżej nawracać. Bo po odnowie to się nie można niczego dobrego spodziewać, chociaż ja tak na dobrą sprawę nie znałam ludzi z odnowy. Nie wiem po prostu...
Ale właśnie cały czas taki stereotyp chyba jest,
tak,
w kościele,
po prostu...
że trzeba uważać, że
tak,
tutaj...
ale dokładnie i te kłamstwa się tak przechodzą, nie?
Nie można się niczego dobrego spodziewać, trochę jakby było właśnie, czy z Nazaretu może być coś dobrego, no to tak w cudzysłowie.
Dokładnie, oczywiście. Dokładnie, nie? No ale dobra, poszłam i się okazało, że no cóż, no rozważamy Słowo Boże, mamy spotkania, grupki dzielenia i naprawdę super, było nas tam kilka w grupce dzielenia, naprawdę taki dobry czas, kiedy ja też miałam taki trochę odpoczynek w duchu i to był taki czas, kiedy naprawdę ja już byłam w takim miejscu, po prostu ja muszę rzucić te studia. Nieważne, co będę robić w życiu, po prostu, no... Ja nie mogę powiedzieć, że kiedykolwiek byłam w depresji, ale jak już po prostu po 5 latach nie widziałam żadnej perspektywy pracy w zawodzie, właściwie ostatnie moje takie, nie wiem, wyobrażenia, marzenia, po prostu cały czas stwierdzano, że tego się nie da, tutaj tak nie będzie to wyglądało, jak ja myślałam, że będzie wyglądało, to naprawdę zostawiłam na 5 roku studiów tą uczelnię i to była najlepsza decyzja w życiu, chociaż pamiętam, było tak, że był wrzesień i byliśmy na jakiejś imprezie, takiej domówce i jak moi znajomi się dowiedzieli, że ja rzuciłam studia, to oni wszyscy po prostu, ale ty weź, może jeszcze coś się da zrobić, może ty wrócisz od października na te studia, wiesz, po prostu, może to zbyt gwałtowne. I tak wszyscy zaczęli mnie przekonywać. Ja pamiętam, jechałam tramwajem, przystanek Białuchy, i ja byłam tak zdeterminowana, ja byłam tak szczęśliwa, że ja rzucam te studia i nagle po prostu taka ciemność wobec mnie zapadła. I sobie mówię, ja chyba oszalałam w tym tramwaju, nie? I mnie naprawdę po prostu Bóg opuścił, nie? Co ja po prostu wyczyniam, nie? Ja muszę po prostu powiedzieć, że ja zostaję, nie? I w takim po prostu przyszedł na mnie taki pokój i po prostu takie stwierdzenie, odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I ta sytuacja z tego tramwaju do tej pory jakby jest, jak ktoś przychodzi i mówi, ty weź, no ale może... Czasami jeszcze się zdarzają tacy znajomi, którzy mówią, ale może ty wrócisz na ten poli. Mówię, no, nie ma takiej opcji.
Ale wiesz co, ta ciemność, mi też towarzyszyła ta ciemność, jak podejmowałem decyzję wiary. Ja jak byłem, odrzuciłem Pana Jezusa wiele lat, na wiele lat, kilkanaście prawie, i jak podejmowałem decyzję, dobrze, to chcę wierzyć, to właśnie czułem to taką czarną, czarną taką smołę, ciemność. I to coś mi chodzi o to przeżycie.
Tak, że takie przeżycie.
Jakoś z tego się
no,
nie,
ja
nie
po prostu jakbym się znalazła nagle poza tym tramwajem, w zupełnie innym miejscu, jakby ja nie znałam po prostu, dla mnie to było normalne, nie? Że po prostu nagle jestem. I po prostu toczy się taki dialog i ta pewność przychodzi w takim nieoczekiwanym miejscu i ja wiem, że to jest ta decyzja.
Czyli to uznałaś też za znak Boży, tak?
Tak,
za,
zdecydowanie.
Za głos Boży, żeby iść na tą teologię.
Tak, dokładnie. No i zabrałam te dokumenty, poszłam na teologię. To też jest bardzo ciekawe, bo to było po zesłaniu Ducha Świętego. Mhm. Był taki dominikanin, który właśnie został wyświęcony i tam się żegnaliśmy. Wtedy jeszcze nie miałam podjętej decyzji, co będę robić, i on tak dosłownie na ostatnią chwilę tak po prostu patrzy na mnie i mówi: wiesz co, ja ci życzę, żebyś odkryła w życiu pasję. I ja tak po prostu okej, nie? I było zesłanie Ducha Świętego u Dominikanów. I ja tam po prostu, no, byłam po chrzcie w Duchu Świętym akurat bardzo krótko, uwielbialiśmy Boga całą noc. Mhm. No i cóż.
Jak przeżyłaś ten chrzest? Jeszcze jestem.
Chrzest w Duchu Świętym, no to jest
co
bardzo
ciekawe. Co to właśnie znaczy? Bo tak powiedziałaś, przecież właśnie tak przeszłaś koło tego. Przepraszam,
tak
ale.
Tak przeszłam, bo.
Ja też wierzę, że wiele osób po prostu nie rozumie, o czym mówimy.
Jasne, to wytłumaczę. Chrzest w Duchu Świętym to. Chrzest w Duchu Świętym to jest takie doświadczenie, gdzie przebudza się w tobie to, co zostało w tobie złożone na chrzcie. Ja to tak najprościej mówię. My zostaliśmy wyposażeni we wszystko podczas Chrztu Świętego jako dzieci. I teraz jak myślę sobie o dzieciach u nas we wspólnocie, to ja sobie myślę, no one Chrztu w Duchu Świętym nie potrzebują, bo one z dnia na dzień uczą się słuchać Ducha Świętego, po prostu współpracować, uzdrawiać, prorokować i tak dalej. Natomiast no mnie tego nie uczono. Ja po prostu sobie tak myślę, gdyby mi ktoś powiedział wtedy w tej trzeciej liceum, że Bóg może mówić przez moje pragnienia i że Bóg w ogóle, wiesz, ja sobie nie zdawałam sprawy, że Bóg mówi. Jak sobie tak patrzę z perspektywy czasu, naprawdę nie wiedziałam, że Bóg mówi, że Bóg uzdrawia. Ja żyłam w takiej po prostu, no Bóg jest, chodzę do kościoła, nawet codziennie. Ja jestem z tych, co po prostu codziennie rano byli na mszy świętej, po prostu w pierwszym rzędzie, ale ja naprawdę nie wiedziałam, że Bóg mówi. To naprawdę było dla mnie zaskoczenie, nie? I teraz ja nie rozpoznałam tego głosu wtedy, nie wiedziałam. Natomiast no, chrzest w Duchu Świętym powoduje, że masz, przebudzasz się i naprawdę zaczynasz doświadczać tego, że Jezus żyje. Jezus żyje, On zmartwychwstał i naprawdę nie ma nic na świecie, nie ma takiej po prostu rzeczy, która byłaby cię w stanie po prostu przebić. Nie? I żaden optymizm nie jest w kościele przesadą wtedy.
Ale czy wtedy ktoś coś ci powiedział, ktoś coś wyprorokował,
dobra,
tajemnego?
No to akurat u mnie to wyglądało tak, że byłam po seminarium odnowy w Duchu Świętym, właśnie w wspólnocie w Krakowie. I po całych 10 tygodniach mieliśmy rekolekcję na Górze Świętej Anny. Był wystawienie Najświętszego Sakramentu, stały grupki. To był ostatni rocznik, który tak wyglądał, bo później do pokoi wysyłaliśmy wszystkich ludzi. No i wtedy po prostu modliły się takie trzyosobowe zespoły o wylanie Ducha Świętego. Tak była nazwana ta modlitwa. I faktycznie to było tak, że jeszcze było dwóch ojców. Ojciec Adam Szustak i ojciec Koza modlili się tak na zmianę, nie? No i faktycznie to było bardzo ciekawe, wiesz, ja zawsze byłam taką osobą, która gdzieś tam na początku była, a na tych rekolekcjach ja po prostu siedziałam cały czas z tyłu, po prostu miałam taką niechęć wobec tego wszystkiego, co się tam dzieje, jakby po prostu ja sama siebie nie poznawałam i tak po prostu nie chciałam, słuchaj, ja nie przyszłam na pierwszy punkt programu w sobotę, to było po prostu, ja nie wiem, jak to się wydarzyło, nie? I wiesz, i siedzę tam i po prostu jest, zaraz ma być przerwa i ja po prostu mam w sobie taką myśl, jak teraz nie pójdę, to już nigdy. Po prostu wstałam, niemalże wbiłam się w kolejkę i po prostu poszłam do tej modlitwy, zamknęłam oczy i mówię, a niech się dzieje, co chcę. Niech się dzieje, co chcę.
Dałaś zgodę Bogu.
Tak, dałam zgodę Bogu. Ja muszę bardzo wyraźnie podkreślić, że do tego momentu byłam osobą, która absolutnie nie wierzyła w spoczynki w Duchu Świętym. Modlitwę językami w ogóle...
No są charyzmatycy, co do tej pory nie wierzą.
Tak, absolutnie po prostu... To znaczy, ja nic o tym nie wiedziałam, ale jak miały osoby jakiś spoczynek w Duchu Świętym, to cóż, byłam taka trochę zniesmaczona tym całym cyrkiem, który się działo. Bo byłam obserwatorem, nie? Byłam obserwatorem. To nawet nie chodziło o to, że ja tego nie doświadczyłam, że mi nikt o tym nie opowiedział, ale po prostu dla mnie to było takie... No naprawdę, mówię takie, jak było, nie?
No to świetnie.
I ja wtedy po prostu na tej modlitwie zamknęłam oczy, mówię, niech się dzieje, co chcę, no i faktycznie było tak, że w pewnym momencie znowu zapadła ta ciemność, ale z drugiej strony takie po prostu... No cóż, ocknęłam się na podłodze i miałam taki moment tylko, że po prostu takiej głębokiego wypełnienia miłością Bożą. Po prostu ja wiedziałam, że On jest tu i teraz i tylko miałam taki moment powiedzenia tak. Ja po prostu wiedziałam wewnętrznie, że mówię tak na to, co się będzie działo. No i tak jak mówię... Po chwili wstałam i byłam tak, powiedzmy, innym człowiekiem. To była sobota, we wtorek mieliśmy spotkania, zaczęłam mówić w językach. Prawda jest taka, że nikt nas nie uczył na ten temat, nikt nam nie mówił na ten temat i tak dalej. No i bardzo krótko po tym wydarzeniu właśnie było zesłanie Ducha Świętego. Ja już na tych studiach, ja właśnie wtedy już wiedziałam, że rezygnuję ze studiów. Miałam takie pół roku właśnie, że pracowałam, żyłam normalnie, chodziłam na te seminarium odnowy w Duchu Świętym, no ale się cały czas zastanawiałam, bo ja chciałam skończyć jakieś studia, jakieś. No takie miałam przekonanie, że coś mam robić, więc wszystko wymyślałam, psychologię, socjologię, różne najcudowniejsze rzeczy i w pewnym momencie po prostu właśnie ten dominikanin mi mówi, odnajdź pasję w swoim życiu, było zesłanie Ducha Świętego. Ja wtedy po prostu jakoś tak długo miałam czekać na nocny autobus, więc stwierdziłam, pójdę na nogach. No to jakiś taki półtora godzinny spacer i akurat, żeby dojść do mnie na mieszkanie, trzeba było iść nad Rudawą. To jest taka rzeka w Krakowie za Błoniami. I tak idę, słońce wschodzi, piąta rano i nagle po prostu jak taka wryta jestem... Co powinnaś studiować? Co jest twoją pasją, nie? A ja mówię, Bóg jest moją pasją. To co powinnaś studiować? Teologię. Ten dialog po prostu we mnie jest cały czas i faktycznie ja się pierwszy raz, nie, od tych 5 lat, od tej klasy maturalnej, ja się ucieszyłam z tego, jaki jest plan Boży dla mojego życia. No i tak, to jest bardzo ważne, że trafiłam na teologię, bo trafiłam na nią w Krakowie i studiowałam razem z Gabrysią Saj, którą wiele osób pewnie zna teraz już jako Gabrysię Sawę, która studiowała tam zaledwie parę miesięcy, ale to była bardzo owocna znajomość, ponieważ na tych studiach mi powiedziała, że właściwie to ja ją zapytałam, bo ja wiedziałam, że ona jest w jakiejś armii dzieci. Nie? A ja jako urodzony społecznik, wolontariusz i jeszcze w dodatku taka osoba, która no, z dziećmi zawsze, wszędzie i w każdym momencie, to w maju, wiesz, taki po prostu piękny majowy dzień, godzina 15, my po prostu w kamienicy na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie siedzimy na najnudniejszym wykładzie ever. Tak, na teologii bywają nudne wykłady, nie będę podawać, jaki to był. I sobie z Gabrysią tam piszemy. Ja mówię, słuchaj Gabrysia, no ja w tym roku nie planuję jechać na żadną oazę jako animator. Jak tam macie jakieś po prostu wydarzenia z tą swoją wspólnotą, to ja mogę pojechać i się zająć wam dziećmi. Bo ja miałam takie wyobrażenie, że ta armia dzieci, no to jest taka wspólnota dla dzieci, nie?
No tak. No, tak. Ja jak to pierwszy raz słyszałam, to też myślałam, że to jest jakaś wspólnota dziecięca po prostu.
Tak, no więc... Ale po prostu to pokazuje, jak w ogóle cała moja mentalność i moje życie po prostu się zmieniło przez ten czas, bo ona mówi, pamiętaj, jest maj, nie? Początek maja. Ona mówi, wiesz co, za tydzień moi rodzice, których ja nie znam, wiesz, po prostu jadą do Gdańska na rekolekcję. Czyli my mówimy, że jest środa, a ona mówi, że w weekend. Jej rodzice jadą i ja mogę jechać na te rekolekcje. Ja mówię, Gabrysia, po prostu, ja mówię o lipcu, sierpniu, a nie, mamy maj, nie? I jeszcze w dodatku ona tak po prostu żywiołowo mi tłumaczy, że po prostu ja pojadę pociągiem do Warszawy, tam mnie odbiorą jej rodzice i oni mnie do tego Gdańska zabiorą, nie? Dla mnie po prostu osoby, która planuje życie na pół roku do przodu, rekolekcje, wiesz, wszystko musi mieć ten, nie? Cyk. Jakiś po prostu poukładane i tak dalej. Mówię, skądś ty spadła, dziewczyno, nie? Ja mówię o lipcu, a ona tak patrzy, znaczy, a wiesz co? 17 maja zaczyna się taka szkoła ducha w Warszawie, nie? Czwartek, piątek. Ja mówię, w ogóle to jest nierealne, bo ja w piątki jeszcze pracowałam w biurze tłumaczeń. I mówię, to jest nierealne, no ale dobra, jakoś tam po prostu, nie wiem czemu, ale w ogóle wzięłam to pod uwagę i zaczęłam to rozważać. Ja mówię, to jest niemożliwe, więc przyszłam do pracy i mówię mojej koleżance, no słuchaj, no niby są jakieś tam rekolekcje, ale wiesz co, no ty po prostu w piątki idziesz na studia zaoczne, nie? Ona mówi, nie, właśnie skończyłam w tym tygodniu. To są moje ostatnie zajęcia, już więcej nie będę miała. W sumie to mogę wziąć za ciebie piątek, nie? No dobra, więc dzwonię do znajomego Łukasza, który też miał tam jechać i mówię, Łukasz, słuchaj, wiesz, po prostu, no ta Gabrysia mówi o tej szkole, te rekolekcje, co to w ogóle będzie, nie? A on tak, wiesz co, ja dostałem maila. Ja zaraz wszystko ci przeczytam, nie? No i Łukasz czyta maila. Sesja pierwsza, przerwa, sesja druga, obiad, sesja trzecia, przerwa, sesja czwarta, kolacja. Ja nauczona, że każdy dzień musi mieć nazwę, fragment z Pisma Świętego, wszystko po prostu wszędzie ustalone i tak dalej.
I od juczni
i
się zacz.
Od juczni, nie no, msza święta. Nie, on mówi, nie, to napisali, że msza święta będzie, ale jeszcze nie wiedzą kiedy, nie? Ja w ogóle, a on tak jeszcze mówi, wiesz co, nie wiem co to będzie, ale będzie fajnie, nie? Co myślę? Po prostu, tak, w ogóle to nie moja bajka, ale tak po prostu ja nie miałam na nic czasu dowiadywać się, ja w tym momencie, to było taki czas, kiedy ja studiowałam dziennie i pracowałam w trzech miejscach, więc mu mówię tak, słuchaj, jak zorganizujesz tą wycieczkę, to ja po prostu napisz do mnie, o której mam być w środę na dworcu, to ja po prostu o tej godzinie będę, noclegami, wszystkim innym musisz się zająć, nie? No i wszystko się toczy. I ja wracam po rekolekcjach, które tam miałam zaplanowane już i tak dalej. I w poniedziałek rano tracę totalnie głos. I to jest bardzo ważna sytuacja, ponieważ ja regularnie po prostu od gimnazjum miałam bardzo duże problemy z gardłem. Mhm. Ja kilka razy w roku przechodziłam po prostu zapalenie, antybiotyki i w ogóle cudawianki. No i teraz tak, jak się traci głos, to co się robi? To się leży w łóżku i bierze antybiotyk. Więc poszłam do lekarza i lekarz mówi tak, proszę pani, gardło jest czyste, czyli to krtań, no to 10 dni niewyjęte. Ja po prostu wtedy nie mówiłam. Naprawdę to było wszystko, co byłam w stanie wydobyć z siebie. No więc dzwonię do, to znaczy nie dzwonię, tylko piszę do Gabrysi i mówię, wiem Gabrysiu, że bardzo starałaś się o miejsca dla nas, bo to faktycznie już rejestracja była zamknięta. Gabrysiu, no ja nie jestem w stanie jechać, jestem chora i nie mówię. Więc Gabrysia dzwoni, ja nie odbieram i piszę jej SMS-a, ja naprawdę nie mówię, więc nie jestem w stanie odebrać. A ona mówi, odpisz, ja będę mówić. No więc odbieram ten telefon i Gabrysia we wtorek wieczorem mówi do mnie tak, pakuj się, bo jak nie, to ja przyjadę i cię spakuję i wsadzę do tego pociągu. I naprawdę rozum mi wtedy odjęło, Robert, jak przysięgam ci, ja nie wiem, jak to się wydarzyło, ale ja się spakowałam, przyszłam na dworzec gdzieś tam w południe, w środę, no i teraz dopiero się zaczyna moja historia i jazda bez trzymanki z Bogiem, bo mu kilka tygodni wcześniej powiedziałam tak. Dlatego, że cóż, trafiłam na Szkołę Ducha Świętego w Warszawie, pierwszą w Polsce. To jest 2012 rok i poznaję armię dzieci. I to nie jest tak, że sobie weszłam w internet i znalazłam wspólnota, do której będę pasować, albo jakie są atrakcyjne wspólnoty w Polsce, albo jeszcze coś innego.
Teraz to się na Google tak. I jeszcze gwiazdki patrzy się.
Tak, o i gwiazdki, mi, ile ma gwiazdek i gdzie są po prostu szanowani liderzy, albo no, różne są po prostu kryteria wyboru wspólnoty. No więc ja tam jadę. I wyobraź sobie, zdarza się pierwszy cud, bo jeszcze nikt nie zdążył się za mnie pomodlić, ani rąk położyć. W ogóle ja chyba wtedy się, to znaczy no nie, już wcześniej miałam takie doświadczenie, że nawet modliłam się za ludzi i miałam jakieś słowa, przychodziły mi fragmenty z Pisma Świętego dla nich, więc miałam już takie, powiedzmy, trochę...
Ale mówiłaś te słowa im?
Tak, mówiłam, bo ja już byłam w grupie wstawienniczej, to jest jakby rok po moim chrzcie w Duchu Świętym, już tak trochę, znaczy... Nie uczono nas zbytnio o tym, no ale po prostu jakoś to tam po tym chrzcie w Duchu Świętym te rzeczy jakoś tak po prostu naturalnie przychodziły i tak się rozwijały, nie? To trochę mam wrażenie, że byłam takim dzieckiem, które, wiesz, zanim nauczy się gramatyki i tak dalej, to ono już mówi, więc po prostu tak było w moim przypadku, więc to się wydarza. Ja w tym pociągu odzyskuję głos. Ale nikt tego nie zauważa. Po prostu historia wygląda tak, że ja wsiadam do tego pociągu, mówię im tak, że będzie i że ja nie mówię. Po czym dojeżdżam do siostry Łukasza, tam mieliśmy nocować, no i mama Łukasza, którą wtedy poznałam, jest lekarzem, więc po prostu Łukasz zadzwonił, mówi, ja przyjeżdżam z chorą koleżanką. Więc Jola, najcudowniejsza, kochana, wspaniała, wita nas, przykrzykuje kolację i się pyta mnie, czy ja chcę leki. A ja w tym momencie, Robert, absolutnie, wiesz, jestem 3 dni, nie mówię już, ja zdurniałam. I sobie mówię, leki? Jakie leki? A, bo ja chora jestem, byłam. No i się okazało, że ja całkowicie normalnie mówię. No więc każdy muzyk i każdy lekarz foniatra ci powie, że to jest niemożliwe, żeby krtań tak szybko się wyleczyła. No ale dobra, możliwe, że... Coś się wydarzyło, natomiast nawet jak miałeś chorą krtań, to przez 10 dni jeszcze kolejnych potrzebujesz rekonwalescencję przechodzić, czyli nie używać zbyt nadmiernie gardła, nie? No, po czym ja trafiam na szkołę. I to w ogóle, co się działo na tej szkole, to jest ja pamiętam tylko takie migawki, ale to jest naprawdę takie przebudzenie i takie po prostu jakby cię ktoś wrzucił po prostu do basenu i powiedział, radź sobie. Teraz już tak nie robimy, ale to była pierwsza szkoła. Po prostu ja mam wrażenie, że tam w ogóle nie było nauczeń. To było cały czas uwielbienie, po czym wchodziła na chwilę Maria Wadia, czy tam Ania Saj i one tylko mówiły, a teraz zróbcie to i to, myśmy to ćwiczyli i później znowu uwielbienie trwa, zróbcie teraz to i to. Wiecie, bo w Piśmie Świętym jest napisane to i to i to i to, no to robimy teraz to i to i to, nie? To była naprawdę szkoła. Szkoła przetrwania, szkoła Ducha Świętego. Bo od czego się zaczęło? Ja wchodzę na salę, troszkę byliśmy spóźnieni, to fakt. Więc wchodzę, a tam po prostu ze sceny, słuchajcie, słuchajcie, dobieramy się w dwójki. No to ja z jakąś starszą panią się dobrałam, taka, wiecie, koło 60. No i po prostu, słuchajcie, teraz 30 sekund modlitwy w językach. Chwała Panu, że już się modliłam w językach, nie? Bo wielu moich znajomych w ogóle by teraz zdurniało, co oni mają robić, nie? No więc po prostu 30 sekund w językach, słuchamy Boga, że proszę, co mamy robić? No, bo okazało się, że mamy prorokować nad tą drugą osobą. Tak. Później 30 sekund w językach, interpretujemy, nie? I przekazujemy. I ja tak po prostu naprawdę wtedy... Miałam modlitwę jedną, Jezu ratuj, Jezu ratuj, w sensie takim, no, stoi przede mną kobieta, która chce słowa proroczego, więc jak on mi teraz nie da tego słowa, no to co ja mam zrobić, nie? I faktycznie dostałam słowo prorocze, nie pamiętam go, ale chyba ta kobieta pamięta, ponieważ prawda jest taka, że jak zaczęłam mówić, to po prostu ona usiadła sobie na ziemi i zaczęła płakać. Ja już nie dostałam słowa proroczego. Później z tym gardłem, nie? Bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ to, co ja pamiętam z tej szkoły, to my przez 2 dni oddawaliśmy radosne okrzyki. I Robert, można powiedzieć, że myśmy darli mordę cały czas. Ja wiem, że to... przepraszam, ale my naprawdę to robiliśmy przez 2 dni. Skakaliśmy, krzyczeliśmy, oddawaliśmy Bogu chwałę. Po prostu to było szalone. Ja naprawdę... I to było 120, 150 osób, po prostu, które naprawdę zrobiłyby wszystko, żeby oddać Bogu chwałę, nie? I to było no, niesamowite. Ja wtedy doświadczyłam przebaczenia, w sensie ja przebaczyłam osobom, które nawet nie wiedziałam, że mam przebaczyć, po prostu naprawdę był czas przebaczenia i wyświetlały mi się osoby, którym mam przebaczyć, nie? Słuchaj, ja następnego dnia dostałam tam od mamy telefon i ona mi właśnie mówi o jednej z tych osób z mojej rodziny bez większych szczegółów, nie? I ja naprawdę nie miałam żadnych emocji.
Czyli od razu to Bóg uzdrowił?
Od razu.
Te zranienia.
Jejku, to było po prostu dla mnie takie... Ja sama byłam zdziwiona, że mogę tak bez niczego po prostu podejść, nie? Zwykle na tą osobę reagowałam trochę bardziej emocjonalnie i w ogóle cała się w środku gotowałam, nie? Teraz... No, normalnie, nie? To były takie właśnie rzeczy, które się tam działy, uzdrawianie, prorokowanie i tak dalej. I wtedy Bóg mi powiedział, przeprowadzisz się do Lublina. I ja po prostu... A tydzień wcześniej...
Z Krakowa,
dokładnie tak, nie? I Robert, jeśli nie wiem, czy doświadczyłeś kiedyś tego doświadczenia, że jesteś pijany w Duchu Świętym. Myśmy wtedy doświadczyli tego. Literalnie z Łukaszem wracaliśmy do Krakowa. Tańczyliśmy na Dworcu Centralnym w Warszawie. Może to jest tytuł tego filmiku. Tańczyłam na Dworcu Centralnym w Warszawie. Ale to było po prostu naprawdę, to było... Ja znałam Jezusa, nie? To było po prostu taki odpał, nie? I zaczęłam ludziom mówić, wróciłam do Krakowa, normalnie dalej życie się toczy, ja jestem dalej na tej teologii i tak dalej. I po prostu ja wszystkim mówię, przeprowadzę się do Lublina, nie? Przeprowadzę się do Lublina. To jest maj i pamiętam, dalej ta historia się toczy. W przełom listopada i grudnia miały miejsce 2 takie ważne rzeczy, bo ja sobie pomyślałam tak, no spoko, na rok się przeprowadzę do Lublina, nie? Są takie mosty, czyli takie Erasmusy, tylko że w Polsce, nie? Więc pójdę sobie na rok, na teologię, na kulu, od października, jeszcze tam kolejne, nie tego najbliższego, tylko jeszcze kolejnego, no i przeprowadzę się do Lublina, nie? I poszłam na taką modlitwę wstawienniczą, już nie pamiętam, kto się modlił, ale myślę o to. No i ja tłumaczę, że chcę się przeprowadzić do Lublina, ale żeby się pomodlili, jeszcze takie może rozeznanie i tak dalej. I wtedy zadano mi pytanie, czy ja muszę podjąć tą decyzję teraz? Ja sobie myślę, no w sumie dopiero za rok, nie? Ale we mnie wszystko tak krzyczało, tak, teraz musisz podjąć tą decyzję. A druga rzecz była taka, że miałam sen. Sen o tym, że lecę samolotem właśnie z armią dzieci i ten samolot ląduje. Oni wysiadają do takiej ogromnej sali koncertowej, gdzieś tam już znikają za drzwiami kuluarów, a ja dalej siedzę w tym samolocie i znajduję takie 2 rzeczy, szukam, nie? I znajduję 2 rzeczy. Jedna była związana z moim domem rodzinnym, a druga była związana z miejscem w Krakowie, w którym mieszkałam, nie? I jakby od razu dostałam takie poznanie, zrozumienie tego snu, że ja już jestem w tym samolocie i teraz moją decyzją jest, czy ja wysiądę, czy mnie zatrzymają te rzeczy związane z domem rodzinnym, z miejscem w Krakowie i tak dalej. Ja wtedy, właśnie przełom grudnia i listopada, podjęłam decyzję, że tak, ja się przeprowadzam do Lublina. To było już takie po prostu, takie drugie powołanie, że tak to powiem, przeprowadzam się. I przychodzi grudzień, już wtedy wszyscy wiedzieliśmy, cała moja grupka dzielenia, ja byłam animatorką wtedy na seminarium Odnowy w Duchu Świętym, pojechaliśmy na Noc Chwały do Lublina. Pojechaliśmy, słuchaj, co tam się nie działo. Natomiast zanim to było Boże Narodzenie i ja tak w domu sobie modliłam się, czytałam Pismo Święte, rozważałam i tak dalej. I w pewnym momencie usiadłam i przyszły kolejne, jakby przychodziły mi kolejne osoby z mojej grupki i Bóg mi mówił, a ten teraz, on będzie prowadził grupkę na seminarium, a ten pójdzie do wstawienników, a ten pójdzie gdzieś tam, nie? I zostałam ja. Taka po prostu bezrobotna, nie? Jakby Bóg mi nie mówi, co będę robiła, nie? Jak wrócę do tego Krakowa. Sobie myślę, okej, okay, no po prostu najwyżej wezmę następną grupkę dzielenia w seminarium Odnowy w Duchu Świętym i tak dalej. I no i okej, okay, pogodziłam się z tym i tak dalej. Trafiam do tego Lublina. Najpierw mamy trzy fantastyczne dni z Marco Cicoletti, chyba wtedy był. To była, albo nie, Karol Raza chyba wtedy była, to było dość odpołowe doświadczenie, dlatego że na przykład Gabrysia mówi, ej, chodź tutaj Edyta, trzeba prorokować nad dziećmi, nie? I tak ustawiła dwie osoby, te dzieci do nas przychodzą, a ja tak po prostu jedno za drugim, jedno za drugim, jedno za drugim, nie? I po prostu ja wiem, co im powiedzieć, nie? Mhm. Po prostu i mówię im, o im się tak oczy świecą i w ogóle ten. No i nadchodzi 31 grudnia. I to jest bardzo ważny dzień w moim życiu, bo wtedy po prostu nie obudziłam się, tylko właściwie zostałam obudzona, nie przez zewnętrzny głos, ale takim wewnętrzny i po prostu Bóg mi mówi, przeprowadzasz się teraz do Lublina. I zaczął mi się wyświetlać taki film, dosłownie co mam zamykać, jakie sprawy mam zamykać w Krakowie. Odpocząwszy od banku, jakichś tam po prostu dokumentów, czegoś i po prostu jakby takie kłódki, które zamykam na różnych wydarzeniach w Krakowie. I ja pamiętam, jak gdzieś schodzę po schodach tam w tym miejscu, w którym mieszkaliśmy. Większość tych moich przyjaciół z grupki dzielenia siedzi już na kawie, nie? I ja tak patrzę na nich i tak mówię, przeprowadzam się do Lublina. Oni tak, 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 wszyscy wiemy. A ja mówię, nie, nie, wy nie rozumiecie. Ja przeprowadzam się do Lublina teraz. I faktycznie zdałam sesję zimową i 17 lutego, co dokładnie było 9 miesiącami co do dnia od Szkoły Ducha Świętego w Warszawie. Tak, stałam na dworcu z wielkim plecakiem w Krakowie, wsiadałam do pociągu w Lublinie i po prostu zaczęła się całkowicie nowa moja przygoda. Ale wiesz co, najbardziej bym chciała powiedzieć i uwolnić, ponieważ to rzadko jakby wybrzmiewa. Ja nie przeprowadziłam się do Lublina, dlatego że mi czegokolwiek w Krakowie brakowało. Ja miałam tam absolutnie wszystko. W sensie to, co ludzie sobie zapragną. Ja miałam pracę, wspólnotę, po prostu ludzi. Można powiedzieć też, że jakieś tam uznanie.
No większe miasto, więcej możliwości nawet.
Tak, no Kraków, nie? No w ogóle Kraków. Chociaż dla mnie to już
raczej
taki był...
ludzie z Lublina chcą do Krakowa, niż z Krakowa.
Dokładnie,
do
nie? I tak po prostu dla mnie naprawdę ja miałam tam wszystko. Miałam stabilne, szczęśliwe życie. I naprawdę dla mnie to jest taka historia Abrahama, nie? Który ma wszystko, a tak właściwie Bóg mu mówi, pakuj się, bo ja cię zaprowadzę do ziemi obiecanej. Mhm. No i tak, Lublin to jest moja ziemia obiecana, która po prostu powoduje, że chce się żyć, gdzie naprawdę wow, wow, nie? Wiele rzeczy widziałam, cudów, znaków, ale też to jest związane z takim jednym proroctwem, nie? Że jedna, byliśmy na obozie takim chrześcijańskim w Marusku i były pokoje prorocze, trzy osoby naprzeciwko trzech osób i prorokują. I była tam taka kobietka ze Stanów chyba i mówi do mnie, ona nie wiedziała, kim ja jestem kompletnie i mówi, mam wrażenie, że Bóg chce, żebyś dużo podróżowała, nie? No, a my w Armii Dzieci naprawdę podróżujemy dużo, bo to jest, któregoś roku policzyliśmy, że 153 dni byliśmy w posłudze. Tak, i mieliśmy 2 weekendy wolne wtedy, bo my jesteśmy misjonarzami, którzy normalnie pracują, a cały swój wolny czas spędzają na posłudze. Niektórzy mają tak to poukładane, że mogą nie pracować w dni powszednie i po prostu też dają ten czas na posługę, nie? Natomiast no faktycznie wszystko się ułożyło ze studiami, też po prostu okazało się, że nie będę katechetką, a uczę w szkole, uczę w szkole ducha. Jest też niezwykłe to, że, no, że po prostu zaczęłam doktorat, tak trochę z marszu, skończyłam studia magisterskie, rozpoczęłam doktorat przy wielu zobowiązaniach, przy pracy zawodowej, skończyłam licencjat kościelny, teraz po prostu już prawie kończę, tak? Księże Sławku, pozdrawiam mojego najwspanialszego promotora. No i tak to wygląda, że... że zrobiłam to trochę z marszu, ale na przykład miałam taką sytuację też, że idę sobie o 6 rano gotować śniadanie dla wszystkich gości, którzy przyjechali do Lublina i po prostu nagle mnie tak mrozi i się zastanawiam, Jezu, ale czy ty chcesz, żebym ja w ogóle była na tych studiach doktoranckich? I tak, może ty nie chcesz, nie? Ja zrezygnuję jak trzeba i tego samego dnia jeszcze w kuchni. Wiesz, takie normalna sytuacja, Jacek Saj po prostu, rozmawiamy o czymś, nie? Ja przy kuchence, on przy lodówce i nagle on tak po prostu się odwraca i mówi, i właśnie dlatego powinnaś być na doktoracie i go skończyć, nie? Mówię, i wtedy, wiesz, on nie wiedział o tym moim pytaniu, o tym moim tak. zastanawianiu. I ja mówię, dobrze, Panie Boże, już w ogóle nie będę dyskutować, ja napiszę, ja zrobię, ja się nauczę, więc tak...
Edytka, a teraz jak był lockdown, to czym się zajmujecie? Co wy robicie?
No tak, przestaliśmy jeździć, siedzimy na tyłku. Ja mówię, że Pan Bóg nam pobłogosławił, bo jak do tej pory musieliśmy jeździć do ludzi, nie? I naprawdę setki kilometrów robić i sponsorować McDonalda, to teraz sponsorujemy tych, którzy sprzęt nagraniowy produkują, tak? Zresztą u Ciebie też widzę.
No ja zacząłem, zanim to było modne.
No właśnie.
Śmieję się oczywiście. Kurczę.
No więc my teraz
siedzimy... Się rozwinęło. Rzeczywiście ilość tak, subskrypcji wzrosła
dokładnie.
Przy lockdownie.
No i my siedzimy w jednym miejscu w Lublinie i nadajemy, no właściwie na cały świat. Zaczęliśmy od szkoły, Szkoła Ducha, grupa na Facebooku. Po prostu Anna Saj, nasza liderka Armii Dzieci, Instytutu Ewangelizacji Świata. No jak po prostu nas znacie, to będziecie wiedzieć. Wparowuje pewnego dnia i mówi, Bóg mi powiedział, mamy siać. No więc my wszyscy posłusznie wstaliśmy i powiedzieliśmy, siejemy Boże, jak Ty powiedziałeś, to siejemy. I tak, zrobiliśmy plan szkoły i faktycznie 20 ponad nauczycieli, praktycznie w pierwszym miesiącu COVID-u to było tak, że po prostu po 8 godzin żeśmy nadawali, non stop. Jeden kończył, drugi wchodził, po prostu
I
nastolatkowie.
To oglądali, tak?
Tak, co prawda po 2 tygodniach pisali, mniej, zwolnijcie, my nie możemy wszystkiego oglądać i tak dalej, ale
to było wszystko na kanale
To było wszystko na Facebooku, dokładnie na to Facebook. Było na Facebooku, na, założyliśmy grupę Szkoła Ducha, bo to było dla nas najprostsze i właściwie tam nadawali ludzie z całej Polski, bo i z Krakowa, i z Lublina, bo nasz instytut ma po prostu ludzi w przymierzu w całej Polsce. Więc kto tylko miał coś do uwolnienia, to miał swoją przestrzeń, stawiał telefon i nagrywał. I z tego zrodziło się kilka po prostu modułów, nie, teraz to się przewodniki nazywa. I no ja zaczęłam na przykład nauczać o proroctwie, no bo to jest temat, o którym i magisterkę napisałam i teraz doktorat piszę, więc no miałam...
Można dość... z tego magisterkę i doktorat zrobić.
Tak, wow. Można. I nawet jak pewnie można i dalej, ale...
Czyli to jest coś, co występuje od zawsze, tak, w Piśmie Świętym?
Tak, od zawsze w Piśmie Świętym, mało tego, no, mamy też proroków nieboga, ale nie ciągnij mnie za język, bo nie skończę. To zapraszam Pan na Szkołę Ducha,
nie, tam ostatnio, jest... ostatnio na Wieczerze Chwały właśnie mówiłem o Duchu Proroctwa.
O, wspaniale.
I teraz widzisz...
Tak, no. Duch Proroczy niech
Ale to
się.
Dlatego, że w niedzielę było to czytanie, że Mojżesz kazał, żeby wszyscy prorokowali.
Dokładnie, no.
Ja mówię, to i Mojżesz kazał, i Święty Paweł każe.
I Joel mówi, że wyleje Ducha i będą wszyscy...
To dlaczego my nie wychodzimy po mszy i mówimy... każą nam prorokować, prorokujemy.
Prorokujemy, no właśnie.
I nie widzę tego.
Dobrze, ale zobaczymy to, Robert. Ja ale po prostu ogłaszam i wierzę, że po prostu słowa z Księgi Joela. My też dzielnie działamy w tym kierunku, żeby ludzi nauczyć. Ja chcę powiedzieć tak, dar jest darmo dany, ale trzeba się go nauczyć. Tak jak dziecko ma możliwość mówienia, tak trzeba go uczyć. I rodzice pomagają dziecku, żeby się nauczyło. Książki kupują i w ogóle płcie i inne.
No, tak... teraz uczę ortografii jednego, no, a później... czwartego mojego syna. Jeszcze no, piąty mi został do nauki ortografii.
No więc prawda jest taka, że tak, tego daru trzeba się nauczyć. Jednym przychodzi to łatwiej, inni muszą trochę poćwiczyć. Tutaj my mówimy o darze, który jest przede wszystkim darem ze chrztu. Podstawowym darem. Jesteśmy ochrzczeni jako prorocy. Nawet powiedz, powiem
może
ci
tak. Herezję mówisz, nie?
Nie, nie mówię herezji. Nie, ja chcę powiedzieć, że jestem, mam licencjat.
Prawie.
No prawie. No. Zobaczymy, kiedy ktoś ogląda, jak za rok, to już będzie po obronie. Więc chcę powiedzieć, że jesteśmy ochrzczeni jako prorocy. Popatrz, teraz był taki sezon dość długi w Kościele, gdzie się dużo mówiło o uzdrowieniu. My nie jesteśmy ochrzczeni jako uzdrawiacze, tak, ale dużo ludzi uzdrawia, chwała Panu, nie? Ale my naprawdę jesteśmy jako ochrzczeni jako prorocy. Oczywiście też jako królowie i kapłani, tak? I gdzieś ten dar uzdrowienia w kapłaństwie się na pewno przejawia.
Nie, no ale... też chyba to jacy kapłani, ja nie jest, przepraszam.
Ty mnie naprawdę podpuszczasz. Żebym ja tutaj jakiś wykład.
Król?
Tak, mamy zdobywać ziemię, wiesz, i mamy sobie ją czynić poddaną. Ja w ogóle tą funkcję królewską bardzo lubię. Kiedyś Michał Saj, wiesz, dał takie nauczanie do nastolatków, na taki był czas
pozdrawiamy
dla rodzin.
Michała Saja.
Pozdrawiamy Michała Saja. I po prostu, kiedy on jakby tak uświadomił, nie, tą funkcję królewską, nie, jak jesteś informatykiem, to masz być najlepszym informatykiem, nie? Jak jesteś budowniczym, to masz robić takie rzeczy, które światu się nie śniły, bo ty jesteś mistrzem, królem jesteś po prostu w zawodzie, nie, który wypełniasz.
Myślę, że w ogóle mówisz o rzeczach zakopanych w kościele, które są zupełnie przysypane dwoma metrami jeszcze ziemi.
Ale trzeba, ja jestem znakiem proroczym, więc mówię o rzeczach, które tak będą widoczne w kościele już po prostu całkiem niedługo.
A dlatego jak ktoś to rozkopuje, to od razu tą łopatą tak. Po głowie dostaje.
Po głowie, tak bywa czasami. No, więc...
A ty dostałaś po głowie za to?
Nie, wydaje mi się, że jeszcze chyba... Znaczy wiesz, no hejt jest, tak? I nasza wspólnota jest bardzo często hejtowana, ale myślę, że każda wspólnota jest hejtowana. Myślę, że każdy człowiek, który w ogóle coś robi i chce gdzieś iść, to jest hejtowany.
A szczególnie dla Chrystusa.
Dokładnie, więc prześladowania są wpisane. Znaczy wiesz, my jesteśmy w takiej wspólnocie, gdzie nasi liderzy nas bardzo chronią.
Tylko jak ja się nawracałem, to ja myślałem, że ten hejt jest od niewierzących, że to jest główne źródło hejtu. Aha. A nagle zobaczyłem, że główne źródło hejtu to jest od tych, którzy są tak prawowicie, tak bardzo mocno wierzący.
Tak, ja to się śmieję, że protest Lutra się skończył już kilkadziesiąt lat temu, jak została podpisany taki dokument.
Tak, ta Unia,
tak, dokładnie.
O usprawiedliwieniu tam.
Dokładnie, w Rzymie został podpisany, natomiast cóż, my mamy protestantów we własnym kościele, którzy bardzo twardo działają, nie uznając Soboru Watykańskiego II i w ogóle wielu rzeczy, no ale cóż.
No teraz Franciszek to jest, wiadomo, antychryst i tak dalej, więc dobra, zostawiamy to wszystko.
Więc w każdym razie, jak chcecie się więcej dowiedzieć o tym, że jesteśmy prorokami, kapłanami, królami i w ogóle jak żyć tak w normalnym chrześcijańskim życiu, to u Roberta na kanale dużo się dzieje, u nas na grupie Szkoła Ducha jest bardzo wiele nauczeń, naprawdę
czy tam każdy może dołączyć na tą grupę?
Tak, każdy, po prostu można być nawet niezalogowanym bodajże na Facebooku, bo to jest taka bardzo otwarta grupa. Oczywiście jeśli ktoś jakby chce dołączyć do tej grupy, to będzie dostawał powiadomienia, że kolejny filmik wyszedł, że kolejne rzeczy się pojawiają, więc to jest fajna rzecz, żeby nie zginęło w tej całej...
No i jak się spotkałaś z księdzem Mateuszem, z którym ja
znam? Tak, no to generalnie, zanim jeszcze się z nim spotkałam, słuchaj, zanim się z nim spotkałam, to było tak, że pewnego razu miałam mieć kolejny poranek proroczy, czyli swoje nauczanie na tej szkole, No ale tak po prostu byłam u Joli, więc z ogrodu nagrywałam. No i tak mówię, Jola, chodź, na początek się pomodlimy za ludzi, a później ty sobie pójdziesz do swoich prac, będziesz po prostu gotować, a ja tam sobie dalej to nauczanie powiem, co mam przygotowane. I cóż, 2 godziny później obiad nieugotowany. No bo jakoś tak zaczęłyśmy się modlić za tych ludzi. Oni zaczęli nam pisać, że a jeszcze jakbyście w mojej intencji się pomodli, a jeszcze jakbyście, bo ja tak daliśmy słowo prorocze, nie? Jeszcze jakbyście mi tu dali i coś tam, nie? I myśmy zaczęli po prostu tak, wiesz, no tych ludzi to tam było ze 40 osób, no po 2 godzinach to już było 70 i my tak po prostu jedna za drugą, raz ja, raz Jola, nie? O, tutaj jakaś Kasia prosi, no to dobra, Kasiu, ja wierzę, że Bóg to i to i to i to, nie? No, ale pod tym filmikiem pojawiło się bardzo dużo komentarzy. Nie mówię, no my to przecież nie odpiszemy. No to dobra, jeszcze mówię, Emil, co ty robisz tam w niedzielę, nie? Tak się spisujemy, Emil jest z Niemiec w ogóle. Spotkaliśmy się na Zoomie i transmisja do Facebooka. No i prorokujemy nad kolejnymi osobami. Zrobiliśmy takie 2 live'y. No, było duże zainteresowanie, ale jakoś tam później, wiesz, wakacje, różne rzeczy, trochę to odkładaliśmy, odkładaliśmy, nie? I w pewnym momencie miałam taki weekend, słuchaj, że wszyscy wyjechali. No, tak po prostu wszyscy wyjechali. Ja taka wolna byłam. Oni wszyscy na wakacjach bez internetu. I tak piszę do Emila, a weź, Emil, to coś robisz? Słuchaj, cała rodzina mi wyjechała. Ja mówię, no, jakiś znak Boży, nie? No więc piszę do Mateusza, ty Mateusz, słuchaj, no może masz czas? Mówię, mam czas. No i w sobotę zrobiliśmy takie spotkanie, gdzie po prostu zaczęliśmy też prorokować dla ludzi. No a Mateusz mówi, ty, to fajne jest, może jeszcze raz zrobimy, a my jeszcze na BIU udostępnimy i tak dalej. Zrobiliśmy kolejny raz, to tutaj ty się załapałeś wtedy właśnie na to słowo prorocze. No i tak w pewnym momencie na drugim, czy trzecim mieliśmy ponad 300 osób i naprawdę no, w ciągu takich 2 godzin jesteśmy w stanie tak do 50 osób omodlić. Jeszcze czasami się ludzie angażują, którzy też z innych wspólnot prorokują i tak dalej. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie wszystkich pobłogosławić tym słowem, no więc zaplanowaliśmy kolejne terminy i tak no po prostu widać, że jest potrzeba tego, żeby ludzi budować, zachęcać i pocieszać. I to są niezwykłe świadectwa. Tak,
prawda?
Dlatego ja właśnie o tym mówię. Znaczy są też inne funkcje, ale my posługujemy się właśnie tym prostym, zwłaszcza dlatego, że my tych ludzi nie znamy, nie wiemy w jakiej są sytuacji, więc chcemy po prostu powiedzieć im naprawdę tak, jak ich Bóg widzi, nie? Tak, powiedzieć, że On ma dobre plany dla nich. I to jest naprawdę niezwykłe, jak ludzie potwierdzają ostatnio właśnie na odcinku. Wiesz, ja to z Bogiem czasami tak pertraktuję, nie? Czasami daje mi takie kosmiczne rzeczy. Mówię, naprawdę mam to powiedzieć, Boże, nie? I mówię, no wierzę, że są tutaj takie osoby, które mają taki obraz ze słonecznikami w domu. No... Tak, no i okazało się, że faktycznie słuchały nas osoby, które miały i doświadczyły tego słowa proroczego, nie? Więc też się staramy mieć zawsze tak, oczywiście 1:1, ale też mieć taką przestrzeń, gdzie prorokujemy i tak słuchamy, kogo Bóg teraz chce błogosławić, albo nawet czasami później, nie? Bo ludzie odsłuchują tego i tak dalej, nie? No, to jest naprawdę życie z Bogiem, to jest jazda bez trzymanki, ciągłe wychodzenie ze strefy komfortu, ale to się opłaca. To jest naprawdę taka ekscytacja, takie dziecinne po prostu wchodzenie w takie udało mi się, zrobiliśmy to, Boże. To jest w ogóle rewelacja, nie?
Dokładnie. Mi się przypomniało, jak ty powiedziałeś, że tak pertraktujesz z Panem Bogiem, to mi się przypomniała jakaś taka sytuacja, jak ja miałem jakieś zniechęcenie już dosyć, już nie chciało mi się gdzieś tam organizować kolejnego jakiegoś eventu. Mówię, Panie Boże, jak Ty chcesz, żeby to było, a już dawno się nie modliłem za nikogo o uzdrowienie, to ja chcę dostać 2 świadectwa uzdrowienia. I dostałem 3 czy 4 tego dnia, nie? Jakichś starych rzeczy, nie?
Także nie, z Bogiem.
Po prostu mówię, dobra, już się nie kłócę z Tobą. To jest Ty chcesz
Nie,
tego,
no
nie?
ja nieustannie mam jednak takie po prostu, znowu coś wymyśliłeś, znowu coś zmieniamy, znowu coś robimy takiego odstrzałowego, nie? To jest, no ale też po prostu to jest kwestia tego pionierstwa, nie? Że nikt jeszcze tego nie robił, a ty nas po prostu pchasz w te rewiry i to tak, nie wiemy naprawdę jak, nie wiemy po prostu z czym to się je, a no dobra, no, naprawdę to jest takie miejsce zaufania, nie? Że i się okazuje, że to cyka.
Podoba mi się to, że można połączyć teologię, wiedzę z praktyką po prostu, z życiem, z Duchem Świętym,
no,
i
praktycznie bez sensu to
działać.
By było tylko teoretycznie robić. Naprawdę, ja też, wiesz, ja jak szukałam pracy, tematu magisterki, to ja mówię, ja nie chcę napisać kolejnych po prostu nawet niech to będzie 60 stron, ja, moja magisterka ma tam niecałe 100, ale ja nie chcę napisać kolejnych, stracić swojego czasu, napisać po prostu, zapełnić papier, zajmować czas promotorowi, jeśli to się ma nikomu nie przydać, jeśli to ma być bezużyteczne, nie? I faktycznie ja długo szukałam. Ja byłam całkowicie zaskoczona tym, jak mi Bóg powiedział, pisz o proroctwie, nie? W ogóle wiele osób, jak im mówiłam, to było, po pierwsze, to było, mówiłam o tym, zanim to było modne, bo wtedy na topie było uzdrowienie i ja naprawdę gdzieś myślałam po prostu napisać o uzdrowieniu. Bóg mi mówi, pisz o proroctwie, nie? I jak kilka osób, no takiego ze świata naukowego słuchało tego, mówi, ale weź dziewczyno, po prostu to jest taki temat, że to można doktorat napisać, nie? Wtedy mi się tak nie wydawało, ale teraz mi się wydaje, więc naprawdę to jest taki temat, który Bóg złożył we mnie. Ja już to robiłam wcześniej, teraz mam jakby szerszą wiedzę, szersze objawienie i pamiętam, jak będąc jeszcze na studiach, jeszcze nie napisałam magisterki, byłam tak po jakimś tam jednym ze szkoleń o proroctwie, dosłownie weekendowym, nie? Ja mówię do Ani, Ania, może ja też będę jeździć z takim szkoleniem po Polsce i tak dalej, nie? Wysiadam gdzieś z samochodu i w ogóle... A ona mówi, to nie jest czas teraz na to, nie? I tak mi trochę ręce opadły, tak mi się trochę żal zrobiło, nie? Ale po prostu to było, to była najlepsza rzecz, jaką ona mi wtedy powiedziała, nie? Ja teraz mówię, przecież to się nie da w weekend. Tak, znaczy można ludzi pobudzić do tego, tak. Można po prostu pokazać im, jak to robić w swoim takim życiu codziennym, ale jeśli mówimy o posługiwaniu tym, to trzeba wzrastać. Wzrastać we wspólnocie, mieć prowadzenie, też uczyć się rozeznawać i tak dalej. Więc zachęcam do posługi tym darem, do odczytywania tych myśli, do dzielenia się z innymi, ale też jeśli chcesz się uczyć, to mieć taką bezpieczną przystań w postaci wspólnoty.
Amen. Poproszę Cię, Edytko, teraz o modlitwę za naszych widzów, bo to jest taki stały fragment.
Wiesz co, ja po prostu...
Spotkań. I tak, może jakieś proroctwa,
tak,
jakbyś miała.
Oczywiście.
Widzów.
Zaraz coś będę słuchać Boga, cały czas Go słucham.
Dobra.
Ale wiecie co, ja chcę dzisiaj się modlić o przebudzenie, chcę się modlić o ogień, niech ogień stąpi teraz na Ciebie. Ogień w Twoim domu, ogień w Tobie, ogień w każdej przestrzeni, której się podejmujesz. Ja wierzę, że dzisiaj słowo do tych, którzy to oglądają, jest takie, że wszystko, co czynisz, jest udane. Psalm pierwszy o tym mówi. Drzewo zasadzone nad płynącą wodą przynosi owoc w odpowiednim czasie i liście jego nigdy nie więdną. Ja wierzę, że dzisiaj jest czas ludzi, którzy czego się dotkną, to są ludzie Chrystusowi, to są ludzie pełni ognia, to im się wszystko pali w rękach. Robicie rzeczy szybko, robicie rzeczy skutecznie, robicie rzeczy z polotem i robicie rzeczy w nowy, wizjonerski sposób. Ja wierzę, że jesteście znakiem dla tego świata, że uczniowie Chrystusa to są naprawdę ludzie pełni ognia. Jest to coś, czego się nie da kupić, nie da się tego wyuczyć, nie da się tego w żaden sposób dostać od tego świata. To jest ten ogień, który w was płonie. W imieniu Jezusa jesteś ogniem, który Bóg rzucił na ziemię i czas, żebyś zapłonął. czas, żebyś zapłonął i żeby ta sól, którą jesteś, po prostu dała smak temu światu. Nie chowa się światła, ale stawia się je na górze, żeby wszystkim świeciło. Więc płoń, płoń jeszcze bardziej i teraz modlę się za ludzi, którzy już płoną. Ja ogłaszam, że nigdy nie zgaśniesz, że nie ma takiego słowa w Twoim słowniku jak wypalenie. Jest tylko nowa, świeża jakość. Bóg ciągle dokłada do pieca, Amen. I jesteś jak taka lokomotywa, która pędzi i nie zatrzymuje się. Nie ma po prostu w Twoim miejscu, w tym po prostu Twoim pędzie, w tym Twoim tej jeździe, nie ma żadnego zatrzymania. Jest cały czas nieustanne przyspieszenie. Ja widzę, jak ta lokomotywa po prostu wypada już z torów i po prostu ona wznosi się prosto do nieba. Ja modlę się za... W ogóle mam wrażenie, że mam się modlić za sportowców. Jeśli trenujesz coś, jeśli jesteś osobą, która w jakiś sposób uprawia sport, mam wrażenie, że wyczynowo, ale jeśli robisz to tylko hobbystycznie, to też możesz przyjąć to słowo, jeśli ono cię dotyka. Masz być mistrzem w dyscyplinie, w której jesteś. Ja wierzę, że Bóg ci da sny i da ci takie myśli, takie przebłyski, że po prostu nagle zrozumiesz, jaka dieta jest dla ciebie najlepsza, jakie ćwiczenia są dla ciebie. Po prostu wierzę, że Bóg będzie rozpisywał ci całe treningi, plany treningowe, bo Bóg ma najlepszy plan. Wierzę, że po prostu kiedy w to wejdziesz, to będzie coś innego i świeżego i nowego. I będzie się ludziom wydawało, co on odczynia, to nie tak się to robi. A ja wierzę, że jesteś po prostu w miejscu, w którym ludzie będą się na tobie wzorować. Nikt nigdy nie próbował tak robić. Może ktoś, są jakieś kłamstwa związane z tą twoją dziedziną, że tak tego się nie robi, albo to nie jest skuteczne. Jeśli Bóg ci mówi, że to jest skuteczne, to ja wierzę, że masz to robić. Że rób to w nowy sposób i Bóg ci będzie przynosił odpowiedzi i idź za tym, a twoje wyniki będą niewiarygodne. Niewiarygodne w imieniu Jezusa. Shikara harajera, sakataka takare harajera.
Tak, Panie, błogosławimy Cię, wywyższamy Cię w każdym, kto ogląda to nagranie, w każdym, kto odkrywa te skarby, które złożyłeś. W tym, że jesteśmy prorokami, jesteśmy kapłanami, jesteśmy królami w Twoim królestwie. Ty jesteś tym królem największym, ponad królami. Ale nam dałeś swoje dziedzictwo. Błogosławimy Cię, Panie. Dziękuję Ci, że obudziłeś Edytę i przez nią obudzisz nas teraz do tych posługi, do tego poznawania Twojego królestwa, Twojego serca tak naprawdę. Wierzę, że Bóg przychodzi teraz do takiej osoby o imieniu Maria, do takiej kobiety i jakieś masz kłopoty z kolanami. Wierzę, że Bóg chce te kolana uzdrowić, przyjmij to uzdrowienie. W imieniu Jezusa niech te kolana będą sprawne. Wierzę też, Judyta, takie imię słyszę. Judyta, tu jest jakiś kłopot w małżeństwie i tutaj też wierzę, że Bóg przychodzi z błogosławieństwem dla Ciebie. Błogosławieństwem i jakaś jest troska o jakieś dzieci takie już kilkunastoletnie, które wchodzą w okres dojrzewania. Zaufaj Bogu, oddawaj te dzieci też Bogu. Błogosławię Cię, Panie.
Ja też wierzę, że były osoby, które jak opowiadałam swoje świadectwo, to czuły smutek w momencie, kiedy ja mówiłam o tym, że ja porzuciłam te swoje studia, w których po prostu nie odnajdywałam się, ponieważ Ty wiesz, że jesteś w takim miejscu, którego to nie jest plan Boży dla Twojego życia, ale tak długo już w tym jesteś, że masz wrażenie, że to już, że nie możesz porzucić. To, że ona miała tam wtedy tylko 24 lata i mogła jeszcze wszystko w swoim życiu zmienić. Ja ogłaszam i deklaruję i teraz wypowiadam, że Duch Święty mieszka w Tobie. I to jest Duch, który Ci daje odwagę, daje Ci mądrość, to jest Duch trzeźwego myślenia i to jest Duch miłości, a nie Duch lęku i strachu. porzuć to, co nie jest od Boga. Jest idź w tą stronę, którą zawsze pragnęło twoje serce, a zobaczysz, jak po prostu wszystko się układa, wszystko sprzyja temu, abyś wypełniła plan Boży, abyś wypełnił plan Boży. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć żyć zgodnie z marzeniem Boga. Więc wejdź w swoje przeznaczenie. Nawet jak masz 70 lat, jeśli marzysz o graniu na czymś, jeśli marzysz o malowaniu, jeśli marzysz o robieniu... Teraz mi się przypomina takie świadectwo pani, która po prostu wróciła z jednego z naszych wydarzeń. Ona kochała piec i zaczęła piec. I ludzie do niej sami pukali i mówili, my chcemy kupić ciasto od ciebie, i zaczęła piec ciasta na wesela. Ja wierzę, że takie rzeczy zaczną się dziać w twoim życiu, jeśli zaczniesz robić rzeczy, o których zawsze marzyłeś, o których zawsze pragnąłeś, i przestrzeń cały czas niezagospodarowana czeka właśnie na ciebie. To miejsce nie jest w stanie być zapełnione przez kogoś innego. Ono zawsze czekało na ciebie i Bóg jest wierny i dotrzymuje swoich obietnic, a ta obietnica została złożona w twoim wnętrzu. Więc powiedz Bogu tak, zostaw to, co stare minęło. Czy nie widzisz, że Bóg zaczyna nowe rzeczy w twoim życiu właśnie teraz? Właśnie teraz. To są małe przebłyski. Tak jak ta mała chmurka, którą widział sługa Eliasza. Deszcz zacznie padać w twoim życiu obficie. Łaska Boża przychodzi obficie. Zacznij realizować swoje marzenia.
Ja jeszcze wierzę, że Bóg chce uzdrawiać oczy i uszy, szczególnie jakieś kłopoty z lewym okiem i zaćmą. Jeżeli masz jaskrę, to też przyjmij. I przyjmuję też uzdrowienie ucha, jakieś płyny, jakieś tamowały, infekcja, czy to była infekcja jakaś wieloletnia może nawet, wierzę. Wierzę, że Bóg dzisiaj ci to odtyka. Dlatego w imieniu Jezusa otwieramy te uszy, uwalniamy moc uzdrowienia z ran Jezusa teraz dla ciebie. Uwalniamy moc uzdrowienia dla twoich oczu, dla twoich kości, dla twojego umysłu, dla twojego ciała, dla wszystkich miejsc, które są zniszczone. Niszczymy dzieła diabła. Nakazujemy ci, diable, wyjść z ciała tych naszych braci i sióstr i zakazujemy ci niszczyć ich zdrowie. Ogłaszamy teraz Królestwo Boże w tych ciałach. Bo są świątynią Ducha Świętego. Duchu Święty, dziękuję ci, że teraz przychodzisz, uzupełniasz to, co brakuje, napełniasz i wyprowadzasz nas do twojej obfitości, do tego życia w pełni, które nam Jezus zapłacił na krzyżu. Chwała tobie, Panie.
Chwała tobie, Panie.
Amen.
Amen. Amen. Także...
Dziękuję bardzo.
A jeśli ktoś chce się tego jeszcze nauczyć, to zapraszamy na szkołę ducha, szkołę przebudzenia darów charyzmatycznych. Słuchajcie, to jest nazwa, która nie powinna powstać, ale Duch Święty nam tak podpowiedział, więc powstała. I zapraszamy całe rodziny, osoby świeckie, samotne, w każdym wieku. Jeśli potrzebujesz przebudzenia charyzmatów w swoim życiu i potrzebujesz uwolnienia darów Ducha Świętego, to uwaga, tak podkreślam to, gwarantujemy chrzest w Duchu Świętym i że będzie mówienie językami. Ostatnio ktoś się zbulwersował, ale tak, właśnie, gwarantujemy. Pozdrawiamy was.
Pozdrawiamy.
Dziękuję, Robert, za zaproszenie.
I ja ci dziękuję, bo to naprawdę wierzę, że to jest w ogóle, ten film też będzie przebudzeniem dla wielu osób.
Jest ogień.
Przebudzeniem właśnie do tego charyzmatu proroctwa. Odpaleniem tego chęci chodzenia w tym.
Tak, jeśli chcecie, to znaczy, że umiecie.
No. Subskrypcje tutaj możecie, tutaj zrobimy kółeczko z tymi subskrypcjami, czy tu już, nie wiem, tu, dobra. To teraz klikajcie, jak nie subskrybujecie te dzwonki, to wtedy te filmy się będą wam pokazywały, bo jak nie ma tego dzwonka, to mijają te kolejne filmy. No i tam te lajki, tak, te łapki. Jak się nie podobało, no to trudno, no to już, jak już musicie dać to w dół, no to już przecierpię to jakoś. Ale nie wiem, jak Edyta.
Ja przecierpię. Słuchajcie, to nie ma znaczenia. Ci, którzy piszą komentarze, które są hejtujące, i ci, którzy dają łapki w górę, w dół, to w sumie też nam pomagacie, więc no. Cieszymy się, że się angażujecie.
Właśnie, zostawcie komentarz koniecznie, bo bez komentarza ten film się nie rozejdzie. Komentarz, napiszcie, hashtag proroctwo nie będzie, tak? Mówiliśmy o prorokowaniu, będzie hashtag proroctwo i będziemy wiedzieć, że dotarliście do końca tego filmu, że wysłuchaliście wszystko i ten film będzie się rozchodził. Dzięki wielkie, pozdrawiamy Was. Wszystkiego dobrego.
Super było.
Z Bogiem. Super było, nie no, było...